Smartfon będzie naszym głównym komputerem. Wywiad z dyrektorem Nvidia. 23 czerwca 2011, 10:37. Nvidia wniosła olbrzymi wkład w szybki rozwój smartfonów i tabletów. Ich flagowym produktem jest obecnie dwurdzeniowy procesor Tegra 2, ale to się szybko zmieni. Już niedługo pojawią się 4, a może nawet i 8-rdzeniowe monstra. O przyszłość smartfonów i tabletów spytaliśmy jednego z dyrektorów firmy, Nicka Stama. Zapraszamy do przeczytania wywiadu. Jaka przyszłość czego urządzenia mobilne? Jakie są największe wady Androida? Te i inne pytania zadaliśmy Nickowi Stamie, ekspertowi rynku, który pracuje obecnie jako jeden z dyrektorów Nvidii. Według niego smartfony i tablety to zdecydowana przyszłość, chociaż nie jest on pewny, czy tym drugim uda się kiedykolwiek zastąpić laptopy. Maciej Kluk. Dlaczego zdecydowaliście się iść w stronę wielu rdzeni w urządzeniach przenośnych? W przypadku PC-tów jest to uzasadnione m.in. lepszą obsługą bardzo wielu procesów naraz, czy w świecie mobilnym to rozwiązanie też ma aż tyle zalet? Nick Stam. Architektura wielordzeniowa niesie ze sobą wiele korzyści również dla urządzeń przenośnych. Podobnie jak w przypadku komputerów PC, wiele aplikacji mobilnych potrafi wykorzystać wielordzeniowość do obsługi kilku wątków jednocześnie, co może znacząco podnieść wydajność np. w grach czy podczas przeglądania internetu. Dodatkowo zastosowanie architektury wielordzeniowej pozwala, wbrew powszechnie panującej opinii, na znaczne ograniczenie zapotrzebowania na energię, co jest niezmiernie istotne w przypadku urządzeń przenośnych. Dobrze zoptymalizowana dla wielowątkowości aplikacja w równym stopniu wykorzystuje dwa lub więcej rdzeni procesora, dzięki czemu możliwe jest utrzymanie niskiego napięcia i częstotliwości pracy obu rdzeniu. W przypadku, kiedy wszystkie zadanie wykonuje jeden rdzeń, częstotliwość i napięcie muszą być wyższe, a to przekłada się bezpośrednio na wyższe zużycie energii. Co nas czeka w przyszłości? Co da przeciętnemu użytkownikowi wyścig na liczbę rdzeni w procesorach? Użytkownicy oczekują od swoich urządzeń przenośnych coraz więcej. Oczekują, że pozwolą im one uruchamiać gry w jakości porównywalnej z konsolami, w pełni korzystać z internetu z obługą technologii Flash oraz że zapewnią wystarczającą moc do odtwarzania wideo w wysokiej rozdzielczości. W najbliższej przyszłości przewidujemy dalsze zwiększenie wymagań wobec smartfonów i tabletów. Choćby z powodu szybko rosnącej popularności aplikacji Augmented Reality oraz kontekstowych na przykład takich, które mogą polecić użytkownikowi najlepszą restaurację na podstawie jego preferencji kulinarnych, pory dnia i lokalizacji. Użytkownicy komputerów PC i bardzo szybko docenili zalety procesorów wielordzeniowych. Wśród posiadaczy smartfonów i tabletów obserwujemy również szybszą akceptację i wzrost zapotrzebowania na takie właśnie rozwiązanie. Co z energooszczędnością, czy nowe procesory będą zwiastować znaczną poprawę jeśli chodzi o pobór prądu? Prądożerność jest obecnie jedną z największych bolączek smartfonów. Owszem, jak już wspomniałem, architektura wielordzeniowa niesie ze sobą spadek zapotrzebowania na energię. Każda kolejna generacja procesorów Tegra będzie nie tylko bardziej wydajna, ale również bardziej energooszczędna. Dzięki temu producenci urządzeń mobilnych i twórcy aplikacji będą mogli wydłużyć czas pracy baterii, jednocześnie zwiększając możliwości smartfonów i tabletów. Jaka przyszłość czeka smartfony? Jakie nowe możliwości da im zastosowanie wielu rdzeni? Wraz ze wzrostem mocy obliczeniowej smartfonów będziemy zapewne obserwować powstawanie nowych form i zastosowanie tych urządzeń. Znakomitym przykładem jest tutaj Motorola Atrix, której użytkownicy mogą skorzystać ze specjalnego laptopa, zamieniającego telefon w pełnowartościowy notebook z klawiaturą i touchpadem. Niewykluczone, że taki trend się utrzyma wraz ze wzrostem mocy obliczeniowej smartfonów. Dzięki zastosowaniu wielordzeniowych procesorów łatwo jest sobie wyobrazić sytuację, w której smartfon będzie naszym głównym urządzeniem, na którym przechowujemy wszystkie dane i aplikacje. Mógłby on być dokowany i wykorzystywany zarówno w pracy, do zadań biznesowych, jak i w domu, do rozrywki. Jak będzie wyglądała przyszłość, pokaże czas, ale niewątpliwie będzie ona ekscytująca. Jaka przyszłość czeka tablety? Czy mają one szansę zastąpić laptopy na przykład do zadań biurowych? To faktycznie teraz bardzo istotne pytanie, które zadają sobie wszyscy użytkownicy, producenci i dystrybutorzy. Wydaje się jednak, że w chwili obecnej koncepcja, jakoby tablety miały wyprzeć notebooki całkowicie, jest mało realistyczna. Tablety są natomiast idealnymi urządzeniami towarzyszącymi nam w codziennym życiu. Sam jestem bardzo ciekawy, w jakim kierunku ewoluują tablety i jakie będą ich przyszłe zastosowania. Dlaczego na razie tablety, w tym test grą, tak słabo się sprzedają? Jest kilka powodów. Tablety to cały czas bardzo nowa kategoria produktów. Wielu użytkowników wciąż zastanawia się, w jaki sposób mogłyby one ułatwić im życie. Również cena jest bardzo istotnym czynnikiem. Większość tabletów, które oferują najwyższy komfort użytkowania, jak na przykład Motorola Xeon, Acer i Sonya, A500, ASUS Transformer czy LG Optimus Pad jest również znaczącą inwestycją dla większości konsumentów. Wraz z pojawianiem się coraz nowszych aplikacji i potrafiących w pełni wykorzystać moc takich procesorów jak Tegra, tablety będą oferować coraz to nowe możliwości spełniające oczekiwania coraz większej grupy użytkowników. A wraz ze zwiększaniem się masowości tych urządzeń ich cena będzie prawdopodobnie spadać, przez co staną się one bardziej dostępne. Gdybyś miała absolutnie wolną rękę, co byś zmienił w tabletach i smartfonach? Ich konstrukcji, specyfikacji, funkcji? Nvidia tworzy procesory dla urządzeń mobilnych, nie same urządzenia. Tak naprawdę dostarczenie naszych układów producentom smartfonów i tabletów i patrzenie, jak bardzo innowacyjne produkty i rozwiązania tworzą z wykorzystaniem naszych technologii, jest dla mnie wystarczająco ekscytujące. Czemu zdecydowaliście się na współpracę właśnie z Google? Przygotowując się do rozpoczęcia prac nad Tegrą, długo badaliśmy potrzeby i oczekiwania konsumentów. Okazało się, że największe oczekiwania mają oni wobec systemu Android. Skupienie się na tej platformie okazało się zresztą znakomitym wyborem. Rynek związany z Androidem rośnie niesamowicie szybko, a prognozy na przyszłość są jeszcze bardziej optymistyczne. Czy optymalizacja Tegry pod system Android nastręcza trudności? Co jest największym kłopotem przy budowie podzespołów pod ten system? Tegra została wybrana przez Google jako platforma referencyjna dla Androida 3, czyli nowej edycji systemu Honeycomb, pierwszej tabletowej wersji Androida. Dzięki temu mogliśmy bardzo ściśle współpracować z inżynierami Google nad optymalizacją Tegry dla Androida i odwrotnie. Rozpoczęliśmy już również pracę nad kolejną wersją Androida. Cecilia Sandwich. Oba zespoły inżynierów NVIDIA i Google składają się z najlepszych specjalistów na świecie. Jeśli dodamy do tego ścisłą współpracę obu zespołów, to nie może być mowy o żadnych poważnych trudnościach. Oczywiście nie twierdzę tutaj, że opracowanie i optymalizacja Tegry nie była wyzwaniem, ale efekty naszej pracy wynagrodziły nam to z nawiązką. Jak uważasz, jakie są najmocniejsze i najsłabsze strony Androida? Wybór systemu operacyjnego jest w większości przypadków wyborem indywidualnym. Moim zdaniem jedną z największych zalet Androida jest możliwość bardzo daleko idącej personalizacji środowiska, w którym pracujemy. Dodatkowym atutem tej platformy jest bardzo szeroka gama urządzeń na niej opartych. Dzięki temu praktycznie każdy użytkownik może znaleźć coś odpowiedniego dla siebie. Android jest ponadto otwartym systemem, więc kreatywność deweloperów nie jest w żaden sposób ograniczana czy kontrolowana, co przekłada się na ogromną różnorodność aplikacji dostępnych w Android Market. Generalnie skłaniałbym się ku stwierdzeniu, że Android w swojej obecnej formie najbardziej przemawia do użytkowników, którzy chcą i potrafią znaleźć najciekawsze aplikacje i wykorzystują system zgodnie z własnymi upodobaniami. Ta cecha może jednak być jednocześnie wadą. Niektórzy, mniej zaawansowani użytkownicy mogą nieco obawiać się, że Android będzie dla nich mniej przyjazny i bardziej skomplikowany niż niezwykle. Wygładzony, ale jednocześnie bardziej ograniczony iOS. Dlaczego postanowiliście stworzyć Tegrason? Chcieliśmy stworzyć platformę, dzięki której użytkownicy urządzeń z Tegrą mogliby łatwo i szybko znaleźć aplikacje w pełni wykorzystujące możliwości ich smartfonów czy tabletów. Ogromna ilość programów w Android Market jest oczywiście jego wielką zaletą, ale jednocześnie sprawia, że wyszukanie najciekawszych pozycji może być dość trudne. Właśnie dlatego powstała Tegrason, darmowa aplikacja dostępna w Android Market, agregująca gry i aplikacje zoptymalizowane dla urządzeń z procesorem Tegra 2. A więc w najpełniejszym stopniu wykorzystujące ich możliwości sprzętowe. Tegrason spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem użytkowników, którzy zyskali szybki dostęp do najlepszych aplikacji, deweloperów, których oprogramowanie wyróżnia się dzięki Tegrason na tle konkurencji, a także producentów sprzętu, którzy uzyskali w ten sposób wartość dodaną dla swoich urządzeń. Czy w sklepie będą tylko gry? Co z aplikacjami innego typu? Jakie macie plany na rozwój platformy? W tej chwili w Tegrason faktycznie dostępne są wyłącznie gry, ale to się zmieni w niedalekiej przyszłości. Współpracujemy już z wieloma deweloperami nad optymalizacją ich aplikacji dla Tegry. Dla przykładu, niedawno zaprezentowaliśmy Skype w wersji zoptymalizowanej dla naszego procesora. Czy Tegrason zawsze będzie dostępna wyłącznie pod urządzenia z waszymi podzespołami? Korzyści z optymalizacji gier i aplikacji dla Tegry będą widoczne wyłącznie na urządzeniach z tym procesorem. Uruchamianie ich na urządzeniach opartych na innych podzespołach pozbawione jest więc większego sensu.